na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do audycji margaretkowej już w takim nowym cyklu tematycznym. Temat, jaki nam będzie towarzyszył w tym kolejnym roku formacyjnym, to temat „Tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym”. Będziemy chcieli przypatrzyć się Kościołowi, może nie z punktu oceniania czy osądzania, ale bardziej popatrzeć właśnie na to, jak wielką jest wartością kapłaństwo, wspólnota i apostolat Margaretka. Wiemy doskonale, że w Kościele nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. We wspólnocie nie zawsze jest tak, że obserwujemy, patrzymy i nieraz rodzą się w nas różne emocje, nieraz rodzi się w nas ból, bo jednak Kościół jest naszym domem i tak na niego patrzymy, na wspólnotę ludzi wiary, którzy jednoczą się przed Bogiem na modlitwie. A jednak wiemy doskonale, że Kościół momentami nie przyciąga, ale odpycha. I zobaczmy, moi kochani, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy jednak patrzyli na wspólnotę oczami ludzi wiary, czyli widząc pewne rzeczy, potrafili je nazwać, potrafili się o pewne rzeczy upomnieć, także w rozmowie z kapłanem, albo upomnieć kapłana. Ale nieraz jest tak, że tego też nieraz doświadczamy, że brakuje nieraz siły, motywacji, żeby jednak zmieniać wspólnoty Kościoła. Bo pierwsza zmiana wspólnoty Kościoła zaczyna się od mojej własnej zmiany. Ja zaczynam od samego siebie. Pracuję nad sobą, chcę się zmieniać, chcę być lepszym człowiekiem. I to jest tak naprawdę takie podstawowe spojrzenie na wspólnotę. Chciałbym tak na początku wyjść od pewnego tekstu, który może niech będzie dla nas taką inspiracją do tych naszych dzisiejszych rozważań. Z błogosławionej Anny Katarzyny Emerich z Pasji, gdzie Pan Jezus, będąc w Ogrójcu, widzi Kościół. Widzi to, co stanie się z Kościołem, czego Kościół, czyli apostołowie, będą doświadczać, z czym będą musieli się zmierzyć. Przed duszą Jezusa stanęły jak żywe wszystkie przyszłe cierpienia Jego apostołów, uczniów i przyjaciół. Widział, jak mały będzie z początku Kościół, jak później z jego wzrostem pojawią się zaraz kacerstwa i schizmy, w których przez pychę i nieposłuszeństwo, pod różnymi formami próżności i pozornej samoobrony, powtórzy się cała historia upadku grzechowego. Widział chytrość, przewrotność i złość mnóstwa chrześcijan, różne rodzaje kłamstwa i oszukańczych wykrętów dumnych nauczycieli. Widział wszystkie świętokradzkie zbrodnie występnych kapłanów i straszne tego następstwa. Widział ohydne spustoszenia w Królestwie Bożym na ziemi, w tej świątnicy ludzkości niewdzięcznej, którą właśnie zamierzał odkupić i umocnić własną krwią i życiem wśród mąk niewysłowionych. Kiedy słucha się fragmentu z objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, to jednak w sercu pojawia się smutek. W moim też pojawia się ból, bo ten tekst też mówi o mnie. To znaczy o kapłaństwie, którym Bóg mnie obdarzył i o tym, czy ja jako kapłan jestem Jezusowi do końca wierny, wdzięczny za dar, który otrzymałem i czy idę do ludzi, których Bóg na mojej drodze stawia. Widzimy, że te słowa są w pewnym sensie oceną ówczesnych, a może i współczesnych kapłanów. Oceną bardzo trudną, bo jest tak, że oceny jednak nie wolno nam się bać. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie, że nie wolno nam się bać poddawać krytyce kapłanów, poddawać krytyce własne życie czy też Kościół, ponieważ jeżeli jest to czynione z miłością i w miłości, to w ten sposób możemy uratować niejedno powołanie. I zobaczmy, że kiedy Pan Jezus przeżywa to, co dzieje się w Bogu Ojcu i za chwilę przed czym stanie, sprawia, że my jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, szczególnie mam tu na myśli kapłanów, powinniśmy być Jezusowi wdzięczni. I właśnie jako wybrani powinniśmy świadczyć całym sobą o tym, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu. Że Bóg przyszedł szukać człowieka, szukać ludzi. I wiemy doskonale, że oprócz tej prawdy, która jest obecna i tej prawdy przecież szukamy w Kościele, jest także ta druga strona osądzania. Kiedy poddaje się w wątpliwość to wszystko, co czyni kapłan, co czynią ludzie wierzący. I kiedy przychodzi mi na myśl ten moment, kiedy Pan Jezus zostaje postawiony przed ławą oskarżonych, czyli arcykapłanów, faryzeuszy uczonych w piśmie, kiedy zostają postawieni przed nim fałszywi świadkowie, kiedy przez kłamstwo próbują Pana Jezusa zabić i ukrzyżować, to jednocześnie patrząc na dzisiejszą sytuację Kościoła, widzimy, że ten obraz jest nadal aktualny. Bo wiemy, że najłatwiej jest oskarżyć, osądzić kapłana, a przecież to też jest człowiek. I widzimy, jak kapłan, jak Kościół jest dzisiaj niszczony. Mamy w świecie tyle krzyku, obgadywania, oczerniania. Mamy tyle różnych sytuacji, kiedy tak naprawdę uderza się bardzo mocno w osobę kapłana. Uderz w pasterza, a rozproszą się owce. I czasem odnoszę też wrażenie, że taki kapłan, który jest postawiony na ławie oskarżonych, tak naprawdę nie ma znikąd ratunku. Nie mam tu oczywiście zamiaru usprawiedliwiać grzechów kapłanów, zła, jeżeli niektórzy je uczynili. Ale chcę patrzeć na Kościół i na kapłana tak, jak patrzy Bóg, tak jak patrzy każda matka, kiedy widzi tam, w tej osobie, swoje dziecko, bez względu na to, jak wygląda jej czy jego życie. Widzi swoje dziecko. I Bóg w taki sam sposób patrzy na każdego i każdą z nas. Widzi w nas swoje dzieci. Jedne są bliżej, a drugie są dalej Jego. Ale Bóg widzi w nas swoje dzieci. I chcemy właśnie w tych audycjach przez cały rok, posługując się też postaciami biblijnymi, pokazywać z jednej strony, w jaki sposób można człowieka uratować i co zrobić, żeby ratować współczesnego kapłana, jeżeli widzę, że źle postępuje, a co dzieje się, kiedy fałszywie jest ktoś osądzony i oskarżony bez możliwości obrony. I także to jest też widoczne bardzo często w różnych naszych sytuacjach życia, kiedy odbierze się człowiekowi dobre imię, wtedy wszyscy zostawiają go samego. Czy o to chodzi tak naprawdę w Kościele? Czy metody, które dzisiaj mamy, nie chciałbym z nimi polemizować, ale poddać je ocenie, takiej prostej, ludzkiej, nie wchodząc w żadne jakieś prawne zawiłości, czy kiedy człowieka się oskarża, to wiemy doskonale, że każdy człowiek ma prawo do obrony. I myślę, że jeżeli ufam danemu człowiekowi, to robię wszystko, żeby mu pomóc, żeby stanąć obok tego człowieka. I kiedy popatrzymy na drogę krzyżową Pana Jezusa, to wiemy i widzimy doskonale, że Pan Jezus na tej drodze krzyżowej nie był sam. Była Weronika, która wbiegła w tłum. Była matka, która szła, przypatrywała się, jest ten moment, kiedy spotyka się z Jezusem przy krzyżu. A później, kiedy umiera, jest uczeń, jest matka i są dwie niewiasty. Czyli Jezus tak naprawdę do końca nie był sam, choć zabrakło tych, którzy byli z Nim przez 3 lata. Uciekli, stchórzyli, wystraszyli się. I taka postawa może też nam towarzyszyć dzisiaj. Postawa strachu, ucieczki, jak to mówimy, schowania głowy w piasek, po to, żeby powiedzieć, ja nie chcę mieć nic z tym wspólnego. A można stanąć obok i spróbować pomóc. Myślę, że na pewno tą formą pomocy jest modlitwa w apostolacie Margaretka, kiedy omadlamy wszystkich kapłanów, i tych, którzy są wierni, i tych, którzy przestają być wierni. Modlimy się i dla jednych, i dla drugich o świętość. Dla tych pierwszych, żeby byli nadal wierni, a dla tych drugich, żeby zobaczyli, co robią, jak żyją, i stanęli w prawdzie, i poszukali to, co ślubowali Bogu na początku swojego powołania, czyli to, że będą i pozostaną do końca wierni. Zobaczmy, że pokazywanie prawdy także kapłanowi, choć jest bardzo trudne, zdaję sobie z tego sprawę, bo pokazywanie prawdy nikomu nie jest łatwe. Komukolwiek nie jest łatwe. Ale tylko w taki sposób możemy uratować komuś życie. Jeżeli widzę sytuację, że ktoś robi źle, idę, żeby go upomnieć. Pan Jezus uczy nas, w jaki sposób to robić. Gdy brat twój zgrzeszy, idź upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli zobaczmy, że Pan Jezus uczy nas też tej prawdy upominania. Czyli z jednej strony to ocenianie, czyli pokazywanie prawdy, po to, żeby komuś pomóc. Nie po to, żeby wytykać czyjeś błędy, ale po to, żeby komuś, temu drugiemu człowiekowi pomóc. Więc widzimy, Pan Jezus uczy nas sam tej metody upomnienia braterskiego, która wypływa tak naprawdę z miłości do człowieka. I chcemy właśnie dla naszego apostolatu prosić też o taką odwagę wiary, żebyśmy nie bali się w taki sposób reagować, jeżeli widzimy zło, szczególnie obecne w życiu kapłana. Możemy w ten sposób tak naprawdę ocalić życie, czyjeś życie. Kiedy staniemy przed Bogiem, tak naprawdę Pan Bóg zapyta nas o to uratowane życie. Bo uratować komuś życie jest więcej warte i nie jest tak naprawdę bezcenne, bo w tym momencie nie tylko zyskuje się przyjaciela, ale zyskuje się także brata. Także kapłan, kiedy siada w konfesjonale, nie jest od tego, żeby oskarżać ludzi, choć jest taka pokusa. Bardzo wiele osób, z którymi nieraz rozmawiam, doświadczyło cierpienia podczas spowiedzi, że kapłan tak naprawdę nie okazał się ojcem, ale sędzią. Kiedy siadam w konfesjonale, nie jestem po to, żeby kogokolwiek rozliczać, bo kimże jestem, żebym miał rozliczać drugiego człowieka, bo przecież sam jestem grzesznikiem. Ale jestem tam po to, żeby w imieniu Boga i Kościoła pojednać człowieka z samym sobą, z Bogiem i ze wspólnotą i przywrócić na nowo tę osobę na łono Kościoła, żeby doświadczyła, że jest kochana i potrzebna. I kiedy kapłan zawsze jest ojcem w konfesjonale, który najpierw chce wysłuchać, który najpierw chce spróbować otworzyć serce Boga dla tego człowieka, który potrzebuje miłości i miłosierdzia. A wtedy tak naprawdę w konfesjonale dzieją się cuda i wiele razy tego sam doświadczyłem. Czyli widzimy, jak wielką moc i jak wielką łaskę otrzymuje kapłan, który jest po to, żeby pomóc człowiekowi. Jednak ta druga strona, której już mówiłem na początku, czyli osądzanie, jest trudne, dlatego że chciałby się powiedzieć, że to nie powinno mieć miejsca w Kościele. Najpierw ze strony drugiego człowieka, który zamiast pomóc, oskarża, osądza. Nieraz łapiemy się w różnych sytuacjach, że ktoś jest bardzo miły i grzeczny dla nas, a tylko drzwi się zamkną i za naszymi plecami mówi bardzo wiele złych rzeczy o nas. Ja zawsze mam taką zasadę, też w relacjach z ludźmi. Jeżeli ktoś mówi dużo o innych, a prawie w ogóle nie mówi o sobie, to znaczy, że też za moimi plecami będzie mówił w podobny sposób o mnie. Jeżeli ktoś mówi tylko o innych, a mało o sobie, to znaczy, że mówi także za naszymi plecami. Na przykład przekazywanie i plotek dalej. Zobaczmy, jakie to jest dzisiaj chwytliwe, żeby powiedzieć źle o drugim człowieku. I może warto zadać sobie pytanie, jeżeli słyszę, bo myślę, że stykamy się z różnymi oskarżeniami, osądami, plotkami na temat drugiego człowieka. Czy ja, kiedy słyszę, czy modlę się najpierw za tego człowieka, czy powielam dalej to, co usłyszę? Czy idę, by temu drugiemu człowiekowi pomóc, czy też robię tak, że się wycofuję i uczestniczę dalej w taniej sensacji, która się pojawiła? Dzisiaj zobaczmy także świat mediów, który, takie odnoszę wrażenie, nie wiem, czy tak naprawdę chce szukać prawdy, ten świat, czy też po to, żeby wydobyć czyjeś życie, czy też postępowanie na światło dzienne, postawić tą osobę na ławie oskarżonych, a wiemy o tym, że zniszczone dobre imię jest trudne do uratowania. Więc widzimy, ile nieraz tego zła się dzieje. Widzimy też różne sytuacje, że coś się wydarzy, na przykład, nie wiem, no podam taki przykład. Jakiś czas temu w pielgrzymce do Medjugorje autokarowej zginęły niewinne osoby, które jechały na modlitwę. I od razu podniosła się propaganda na temat tego, czy jest Bóg obecny, gdyby był, czy też w ogóle wyciąganie różnych innych spraw. Takie oddziaływanie na psychikę ludzi, żeby nie pielgrzymować, żeby sobie odpuścić. Bardzo wiele osób poddało się tego rodzaju manipulacjom i wycofało się z różnych rodzajów wyjazdów i tak dalej. Więc zobaczmy, że to jest takie bardzo silne oddziaływanie, więc warto sobie zadać pytanie, kogo słucham, czy serca własnego i Boga, czy też słucham mediów, które wiemy o tym, że manipulują tak naprawdę treściami, które przekazują. Komu jestem podatny, komu wierzę? I trudno powiedzieć, że wierzę Bogu w takich momentach. Chociaż myślę, że ta cała sytuacja, która wtedy miała miejsce, była bardzo trudna, jest trudna i modlimy się o to, żeby te osoby, które zginęły, trafiły do nieba, a rodziny, żeby sobie z tą stratą i z tym cierpieniem też poradziły. Więc otaczamy te osoby modlitwą, ale to, co zrobiły z tym media, no, jest bardzo nie w porządku. Ale widzimy, że takie sytuacje mają miejsce. I trzeba nam tak naprawdę pytać samego siebie, co ja tak naprawdę robię z treściami, które do mnie docierają. A z drugiej strony spróbujmy stanąć w pozycji kapłana, który nie szuka prawdy, ale wydaje wyroki na ludzi. Nieraz słyszymy z naszych ambon, ile na nieraz pada bardzo trudnych słów, bolesnych, które też nie powinny mieć miejsca. To trzeba powiedzieć wprost. Czasem nieraz słyszę wyroki stawiane rodzicom, którzy przychodzą do kościoła, którzy wychowują w wierze, którzy tak naprawdę są oskarżani za to, że źle wychowali swoje dzieci i tak dalej. A przecież oni robią wszystko, co w ich mocy, żeby dzieci wierzyły i były blisko Boga. A z drugiej strony tak naprawdę nie pytają siebie, co ja zrobiłem po to, żeby tym rodzicom pomóc. Łatwiej jest wydać wyrok, ocenić, a trudniej jest zadać sobie pytanie, co ja w tym kierunku zrobiłem, żeby tym rodzicom pomóc. Więc widzimy, jakie to jest trudne. Wydawanie różnego rodzaju oskarżeń. Nieraz też widzimy i słyszymy na przykład, że kapłan nie jest na przykład zainteresowany ludźmi w konfesjonale. Na przykład może doświadczyliśmy takiego momentu spowiedzi, że byliśmy w konfesjonale i widzieliśmy, że kapłan był znudzony albo w ogóle niezainteresowany nami. To jest trudne. I wtedy trudno jest iść znów do spowiedzi, znów iść pojednać się z Bogiem, jeżeli mogę czegoś podobnego doświadczyć. Więc takich sytuacji no, jest wiele. Nie mówię, że są tylko takie, ponieważ jest wiele bogactwa Kościoła, wielu wspaniałych kapłanów, oddanych i otwartych i o nich też trzeba nam zawsze mówić i pokazywać to piękno Kościoła i miłości. Ale widzimy, ile jest tego osądzania i oskarżania. Więc z jednej strony poszukiwanie prawdy, bo prawda was wyzwoli, a z drugiej strony unikanie różnego rodzaju sytuacji, słów, oskarżeń, osądzeń po to, żeby człowieka nie niszczyć, nie zniszczyć. I chcemy prosić Pana Boga o to, żeby nam w tym roku formacyjnym pomógł. Pomógł najpierw odzyskać, albo odnaleźć odwagę, żeby nie bać się upomnieć, pokazać prawdę, uratować czyjeś powołanie, żeby później ten kapłan ratował innych, a z drugiej strony zobaczyć, jak wiele zła może sprawić, jak wiele zła może zdziałać sytuacja oskarżenia, zniszczenia człowieka. Dlatego prośmy Pana Boga o to, żeby w tym nowym roku formacyjnym pomógł nam iść drogą światła. Światła, które zawsze pomaga szukać prawdy. I prośmy Pana Boga, żebyśmy nie bali się też przyjmować krytyki pod własnym adresem, tej takiej mądrej, płynącej z miłości, która jest twórcza dla nas, bo nikt z nas nie lubi też, jak ktoś nas oceni. Ale może to jest też taki moment, że człowiek odmieni swoje życie. Ja Panu Bogu bardzo dziękuję też za to, że ludzie nie boją się też mówić mi pewnych rzeczy, na które powinienem zwrócić uwagę. I myślę, że to też jest bardzo potrzebne i pomocne w tym, żeby jak najlepiej wypełniać posługę, do której Pan Bóg mnie, nas wszystkich zaprosił. Dlatego niech nas prowadzi, niech nas umacnia, niech otacza nas też swoim błogosławieństwem. W całym apostolacie Margaretka, modlitwy za kapłanów. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.